Słowacki, Mickiewicz, Fredro, Konopnicka, Wyspiański, Krasiński. Autorzy lektur szkolnych. Podręcznikowe wzorce. Niewiele wiemy jednak o ich prawdziwym życiu, które często było bardziej dramatyczne i urozmaicone niż dzieła, które po sobie zostawili. W Polskim Radiu Białystok fragment książki Sławomira Kopra Sekretne życie autorów lektur szkolnych. Nie tacy święci, jak ich malują. Czyta Wojciech Chorąży.
Anna wyjechała do Warszawy. Żeromski nie mógł się tam pojawić z powodu rosyjskiego zakazu. Jednak pogłoski o jej romansie z pisarzem dotarły już nad Wisłę. I Zofia Naukowska zanotowała w swoim dzienniku, że miała okazję poznać kobietę, która ma zostać drugą żoną Żeromskiego. Kochankowie wymieniali korespondencję. Pisarz protegował też kochankę w redakcjach warszawskich czasopism. Spotkali się dopiero po ponad roku. Miało to miejsce w Krakowie, gdzie Żeromski osiadł wraz z rodziną. Sytuację ułatwiał wyjazd Oktawii wraz z synem do Nałęczowa, położonego w granicach Rosji. Żeromski wybrał się wówczas do Zakopanego, a towarzyszyły mu Anna i jej matka. Wprawdzie zamieszkali oddzielnie, lecz pan Stefan zbytnio nie ukrywał swojego związku z malarką. Wzbudziło to niemałą sensację, a informacje o romansie Żeromskiego dotarły nawet do Lowranu, gdzie przebywał wówczas Stanisław Witkiewicz. Inna sprawa, że jego syn, Witkacy, usiłował w tym czasie uwieść partnerkę Żeromskiego, co zbulwersowało starego architekta. W Zakopanem pisarz zaczął się interesować możliwością unieważnienia małżeństwa. Najwyraźniej jednak uznał, że sprawa może być zbyt kosztowna lub trwać za długo. Nie podjął bowiem żadnych działań. Być może nie był jeszcze zdecydowany. Gdy Anna wyjechała do Warszawy, grzecznie powrócił do Krakowa, do żony i syna. Następnie razem z rodziną ponownie udał się pod Giewont, nie przejmując się specjalnie plotkami. Niebawem jednak dotarła do niego wiadomość, że kochanka jest w ciąży. W tej sytuacji spotkał się z Anną w jednym z krakowskich hoteli. Wspólnie ustalili, że dziewczyna niezwłocznie wyjedzie z matką do Florencji, by tam urodzić dziecko. Żeromski miał pokryć koszty podróży, a potem dołączyć do obu pań nad Arno. Wyjechał do Włoch w drugiej połowie kwietnia 1913 roku, zaś żonę poinformował, że podróż była konieczna ze względów artystycznych. Zamieszkał z Anną i jej matką, jednak często pisał długie i ciepłe listy do żony i syna. Całuję was po milion razy i proszę na klęczkach o waszą miłość. Informował małżonkę o swojej pracy i zwiedzaniu miasta. Relacjonował także spotkania z Polakami. Oczywiście nazwisko Zawadzkich nie padło ani razu. Anna była coraz bardziej poirytowana, bowiem pisarz nie zamierzał się wywiązać z obietnic, a do tego planował wakacyjny wyjazd do Francji z rodziną. Postanowiła zatem wziąć sprawy w swoje ręce i przede wszystkim zadbać o interesy córki. Córka pisarza przyszła na świat we Florencji pod koniec maja 1913 roku. Wprawdzie pisarz zdążył już wówczas przyjechać z kraju, jednak sądząc z jego późniejszej korespondencji, prawdopodobnie nie było go w pobliżu partnerki i dziecka w pierwszych dniach życia Moniki. W tym czasie została ona zarejestrowana w Wydziale Stanu Cywilnego Gminy Florenckiej jako córka małżonków Stefana i Anny Żeromskich. Kilka dni później odbył się chrzest i ponownie odnotowano, że niemowlę jest dzieckiem małżonków Żeromskich. Potwierdzili to rodzice chrzestni, będący dobrymi znajomymi Anny. Na tym jednak nie koniec. Od tej chwili matka Moniki zaczęła używać nazwiska partnera. Nie wiadomo, jak pisarz reagował na postępowanie Anny, ale raczej nie zamierzał podejmować żadnych stanowczych decyzji, zaś listy od Oktawii odbierał we Florencji na poste restante. Najwyraźniej nie chciał, by Anna wiedziała, jak często żona do niego pisze. Niebawem faktycznie pozostawił Zawadzką z córką we Florencji i wyjechał nad kanał La Manche. Odpoczywał z rodziną przez kilka tygodni, a gdy Oktawia i Adaś powrócili do Krakowa, udał się w okolice Livorno, gdzie przebywała Anna z matką i Moniką. Stamtąd poinformował żonę, że pozostanie we Włoszech na dłużej. Wciąż nie był jednak zdecydowany. Najwyraźniej unikał podjęcia ostatecznej decyzji. To właśnie wtedy odbył szczerą rozmowę z kochanką, wyjaśniając, że zamierza być dobrym ojcem dla Moniki, ale bez rozwiązywania małżeństwa z Oktawią. Nie wiadomo, jakich argumentów użył. Być może wspomniał o zdrowiu psychicznym żony, ewentualnie o tym, że 15-letni Adam zapadł na gruźlicę, a syna Żeromski faktycznie kochał nad życie. Następnie podjął działania, by oficjalnie uznać Monikę za córkę. Pojawiły się jednak problemy, gdyż dziewczynka została przecież ochrzczona jako córka małżonków Żeromskich, zatem według prawa legalizacja nie była konieczna. Wreszcie jeden z prawników zaproponował, by zdobyć nowy akt chrztu, najlepiej pochodzący z katolickich Austro-Węgier. Monika miałaby jeszcze raz zostać ochrzczona bez podawania informacji, że jej rodzice byli małżeństwem. Wówczas Żeromski mógłby ją oficjalnie uznać. Pan Stefan przebywał wówczas z rodziną w Krakowie, ale latem 1914 roku wyjechał z Anną i Moniką do Wyżnich Chagów na Słowacji, leżących w granicach habsburskich Węgier. Było to idealne miejsce na ponowny chrzest dziecka, mało uczęszczane, niedaleko Zakopanego, ale już za austriacko-węgierską granicą. Jednak wybuch I wojny światowej pokrzyżował te plany. Oktawia wiedziała już praktycznie o wszystkim. Mąż przyznał się do romansu i pozamałżeńskiego dziecka. Podkreślał jednak, że nie zamierza opuścić rodziny. Twierdził, że uzna tylko swoją córkę i zapewni jej przyszłość. Zresztą niebawem Anna zadbała o to, by rywalka nie miała żadnych wątpliwości. Przysłała bowiem bardzo wymowną pocztówkę z Wenecji. Wcześniej miała zwyczaj pisania na postrestant, a kartki czy listy wkładała do kopert. Teraz jednak postąpiła inaczej i wysłała wiadomość na adres kochanka bez żadnej koperty. Właściwie nie była to nawet kartka pocztowa, tylko zdjęcie rocznej Moniki z opisem, jak dziecko dobrze się rozwija. Całość była zaadresowana do kochanego Stefułeczka i podpisana Twoja H.
Był to fragment książki Sławomira Kopra Sekretne życie autorów lektur szkolnych, nie tacy święci, jak ich malują. Czytał Wojciech Chorąży. Adaptacja radiowa Mirosław Bielawski. Realizacja Kamil Kalicki. Książkę polecają wydawnictwo Fronda oraz Polskie Radio Białystok.